W latach 70. był pomysł, żeby na 20 polskich miast zrzucić bomby atomowe, tak?
To, że plan zakładał 20 pocisków, to nie znaczy, że one by doleciały, to raz. Po drugie, choć to niewielkie pocieszenie, nie zaczęto by pewnie od Warszawy czy Krakowa, tylko to byłaby tak zwana eskalacja, to znaczy uderzamy w mniejsze miasto, później większe. Ja myślę, że teraz jest sytuacja bardziej niebezpieczna niż w czasach Związku Radzieckiego z dwóch powodów. Stany Zjednoczone wywołały wojnę w Afganistanie, po World Trade Center, ale mimo wszystko, a przede wszystkim wojnę w Iraku. I ja wówczas zdawałem maturę w 2003 roku i to mi pokazało, inaczej, było szokiem dla mojego młodzieńczego umysłu, bo to pokazało, że Zachód wywołuje niesprawiedliwe wojny, że Zachód potrafi, a głównie Stany Zjednoczone, zaatakować państwo suwerenne. Duża część, a przynajmniej połowa Rosjan wierzy w to, że Ukraińcy mają gotową broń chemiczną, żeby zgładzić Rosję. Słuchaj, moja bańka, jak usłyszy, że ja mówię to, co Bartosiek, to zostanę zjedzony, absolutnie.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Tym razem na wspólną przejażdżkę zaprosiłem doktora Kubę Benedyczaka, będącego dziennikarzem oraz autorem wielu publikacji na temat Rosjan, ukazujących się na łamach m.in. Polityki, Rzeczpospolitej czy Gazety Wyborczej. W 2012 roku Kuba przez rok mieszkał w Rosji, pracując jako członek Organizacji Praw Człowieka. Jego bogate doświadczenie zaowocowało m.in. książką pod tytułem Obłęd Europy, w której Kuba wespół z rzeszą ekspertów snuje alternatywne historie XX wieku. Żyjemy w niepewnych czasach, w których zagrożenie czyha na nas także w przestrzeni internetowej. Warto przemyśleć, czy nie jest to moment na zainwestowanie w VPN od firmy Surfshark. VPN sprawia, że można anonimowo podpiąć się do sieci, gdyż komputer najpierw łączy się z serwerem, a później serwer łączy się z internetem. W ten sposób zmniejszamy prawdopodobieństwo inwigilacji prowadzonej przez strony zbierające informacje o internautach. Surfshark obchodzi także blokady geograficzne, dzięki czemu można oglądać treści cenzurowane na terytorium państwa, w którym aktualnie się znajdujemy. Dużym atutem jest także możliwość robienia zakupów w niższych cenach. Pamiętajcie, że korzystając z kodu DUZY dostajecie 82% zniżki i 3 darmowe miesiące. Zatem miesięczny koszt wynosi około 10 zł. Więcej informacji w opisie filmu, a teraz ruszamy z odcinkiem.
Zdradziłeś mi jeszcze przed nagraniem i to też nie jest żadna tajemnica, bo w którejś z publikacji ten wątek też zawarłeś, że twoja babcia w wieku 14 lat została zgwałcona przez kilku Sowietów. Jak to możliwe, że ty patrzysz na tę rzeczywistość w nieco innych barwach i zapałałeś miłością do Rosji swego czasu?
Wiesz, to w ogóle jest tak, że jak ja patrzę na swoją rodzinę, to ona jest zlepkiem, ponieważ ja pochodzę z tak zwanego ludu, głównie jakbym się cofnął do dziadków, to jest po prostu chłopskie pochodzenie. W związku z czym te przekazy dziadkowe to jest zbiór wszelkich ludyzmów, tego, że nie lubimy Żydów, tego, że nie lubimy homoseksualistów. No i oczywiście w tej kategorii byli również Rosjanie. No trudno się dziwić 14-latce, która została zgwałcona pewnie przez pijanych żołnierzy, że ona ich nienawidziła, ale druga babcia, pomimo tego, że ona od Rosjan nie zaznała niczego złego, tak jak usłyszała, że ja jadę pracować do Rosji, to również się przestraszyła. To jest historia, która po prostu chodzi po rodzinie. Jak to trudno się dziwić, że straumatyzowana osoba nigdy o tym nie opowiadała, to jest raz, ale to też pokolenie naszych dziadków miało w zwyczaju, żeby tego nie mówić o takich rzeczach głośno. Ale też w ogóle po wojnie to przecież było masowe zjawisko, żeby o takich rzeczach nie opowiadać, no bo o czym tutaj mówić? Czy ktoś był w obozie koncentracyjnym, miałem dziadka, który był w obozie pracy w Niemczech, to wszystko było zakopywane i to przetrwało w jakichś takich wyrywkach opowieści i myślę, że to jest udziałem bardzo wielu rodzin, stąd pewnie zresztą bardzo popularne od co najmniej 20 lat książki, gdzie grzebiemy w pamięci, bo tam przecież jest mnóstwo rzeczy takich nieodkrytych. Mhm.
A propos książek, na wstępie mówiłem, że jedną z nich w ostatnim czasie popełniłeś, to jest publikacja, która uczy krytycznego myślenia. Można byłoby się zastanowić, po co nam takie teoretyzowanie, po co nam teoretyzowanie w stylu Quentina Tarantino, który w Bękartach wojny też snuł alternatywną wizję świata. Wydawałoby się, że to jest strata czasu, ale z drugiej strony w amerykańskiej debacie bardzo chętnie się takie wątki podnosi, bo one uczą takiego myślenia przyczynowo-skutkowego i podejmowania być może właściwszych decyzji w przyszłości.
Tak, to znaczy w ogóle dla istoty ludzkiej gdybanie, co by było, gdyby jest bardzo pierwotne na poziomie jednostkowym, bo mogę sobie wyobrazić, co by było, gdyby teraz uderzył w nas tir i co by było w związku z tym z moim synem, jak on będzie się bez ojca wychowywał, ale też mogę sobie wejść na wyższe poziomy takiego uczenia przyczynowo-skutkowego, żeby sobie odpowiedzieć, może teraz zamilknę, bo nas zagłuszą, czy
mówić? Możesz mówić.
Dobrze. To jest wyższy poziom tego, mogę się zastanowić, co by było, gdyby za 3 dni ktoś wrobił mnie i bym trafił do więzienia, kim bym się okazał. Albo, skoro jesteśmy w temacie Rosji, mogę się zastanowić, kim bym był jako Rosjanin obecnie, czy ja bym popierał Putina. I w tym momencie zaczynamy wchodzić w psychikę ludzką tego, jak człowiek łatwo ulega propagandzie, pod jakimi warunkami i też no, to pozwala może nie tyle nie patrzeć krytycznie na Rosjan, ale zrozumieć, że większość z nas, gdyby została włożona w ten wrzący kocioł rosyjskiej propagandy i tego wychowania, które tam obowiązuje, to być może bylibyśmy tacy sami. I to jest pierwsza rzecz, ale na poziomie wydarzeń historycznych możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, na przykład, w jak dobrej sytuacji my Polacy jesteśmy, bo gdyby Związek Radziecki nie upadł, albo historia na początku lat 90. potoczyłaby się inaczej, to możliwe, że to my bylibyśmy dzisiaj państwem buforowym, takim jak Ukraina, gdzie toczyłaby się wojna. Albo jeszcze gorzej, bylibyśmy Białorusią, która jest właściwie częścią Rosji, tylko ze swoją flagą, ze swoim prezydentem, ale który nie bardzo posiada jakąkolwiek swobodę działania, a już z tego płyną konkretne wnioski dla polityki. I wymachiwanie czasami bezsensowne przez naszych polityków szabelką przed Brukselą, przed Berlinem, przed Waszyngtonem, że wy nam tam nie będziecie mówić, co mamy robić, a my to sobie do Turcji pójdziemy, jak będziemy chcieli, albo do Chin. No to idźcie, zobaczymy, jak będzie z Chinami i z Turcją. Innymi słowy, to nam mówi, w jak szczęśliwym położeniu geopolitycznym my się znajdujemy.
I dlaczego powinniśmy też pomagać Ukrainie, prawda?
Otóż to, tak. Jak ja słyszę, że tutaj jest zbyt wielu Ukraińców i to znowu jest historia alternatywna. Gdyby Putin wykonał swój plan i zdobył Kijów w 3-5 dni, to przecież on by się na tym nie zatrzymał. Ten człowiek uskrzydlony zwycięstwami poszedłby dalej. No i co by było wtedy? Przecież Ukraińcy nam po prostu uratowali tyłek. Oni oddali tysiące, dziesiątki tysięcy istnień ludzkich po to, żeby tego lewiatana zatrzymać. Mhm.
No we własnym interesie głównie, tak. Ale pobocznie dzięki temu my też mogliśmy oczywiście skorzystać, prawda? Więc faktycznie warto o tym mówić. Co ciekawe, w twojej książce pojawia się wątek Rosji w NATO, prawda? Jest taki pomysł, swego czasu był taki pomysł, chyba przy okazji rządów Jelcyna, tak? Dobrze pamiętam?
Przy okazji rządów Jelcyna, ale nawet w czasach putinowskich, na początku...
Wczesnych, tak.
Tak, wczesnych putinowskich, był taki pomysł, że Rosja być może kiedyś dołączy do struktur NATO. Zresztą z tego wziął się pomysł, że powstała zlikwidowana po wojnie zawieszona, miejmy nadzieję, że zlikwidowana Rada NATO-Rosja, gdzie dyskutowaliśmy, gdzie braliśmy zdanie Rosji pod uwagę i tak dalej, i tak dalej, co zresztą pokazało, jak bardzo im jest mało, to znaczy dać paluch to całą rękę. To nie wystarczyło, że Rosja posiadała specjalny status, że my z krajem pozanatowskim dyskutowaliśmy o tym, co można, a czego nie można, wysłuchiwaliśmy tych żądań i tych ciągłych pretensji, ale to jest właśnie pokłosie tego, że takie były pomysły. Tylko ja pamiętam swój wywiad z listopada zeszłego roku z emerytowanym pułkownikiem rosyjskim, który kiedyś pracował w wywiadzie wojskowym. I on powiedział, że wtedy, że miał okres pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej Rosyjskiej i że tam zawsze patrzono negatywnie na to, z takim dużą podejrzliwością, bo już wtedy wiedziano, że Rosja się do NATO nie nadaje. Bo Rosja ma swoje cele, bo Rosja jest imperialna i tak dalej.
No tak, mogłaby to NATO rozsadzić od środka, mogłoby się tak to skończyć, więc myślę, że chyba dobrze się stało, że jednak tego wdrożenia Rosji w struktury natowskie nie doświadczyliśmy.
Ale przepraszam, tylko ci to powiem, że Amerykanie to dobrze rozumieli, że oni oczywiście mówili, dobrze, możemy o tym pomyśleć, ale oni rozumieli, że jak taki twór się włączy do NATO, no to przecież będzie pain in the ass, to co nazywają Anglicy, że to będzie coś, z czym my się będziemy szarpać, zmagać nieustannie i tak jak mówisz, mielibyśmy blokadę sojuszu, to znaczy ciągłą obstrukcję.
Mhm, no tak, tylko że teraz mamy taką perspektywę bardzo proamerykańską, prozachodnią, a w rzeczywistości w latach 70. był pomysł, żeby na 20 polskich miast zrzucić bomby atomowe, tak?
To jest tak, że Radosław Sikorski
w 2005 roku,
opublikował plany takie natowskie. My nie wiemy na ile, tak do końca nie wiemy.
Ale poczekaj, zatrzymam się tutaj na przystanku, bo mam tę książkę otwartą na stronie właśnie związanej z tym, co mówisz. Pamiętam, że 192 strona, więc bardzo sobie odnajdę. Tak. W listopadzie 2005 roku ówczesny polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opublikował archiwalny plan 7 dni do Renu, który miał być odpowiedzią Układu Warszawskiego na nuklearny atak NATO na Polskę. Czytamy tam m.in. pociski nuklearne spadają na 20 miast polskich, giną 2 miliony polskich cywilów, polskie miasta zamieniają się w nienadające się do zamieszkania pustkowia z zaturtą wodą, a siły lądowe ZSRR są odcięte od formacji w NRD. No i tak dalej, i tak dalej. Jak ten fragment możesz zinterpretować i jeszcze go w paru zdaniach podsumować?
Ja bym go zinterpretował w ten sposób, że to jest jeden z wielu planów, tylko że ten został opublikowany, ale one były nieustannie aktualizowane przez generałów zarówno sowieckich, jak i z drugiej strony przez generałów natowskich. I oczywiście, że te plany zakładają tak zwany pozytywny scenariusz dla strony atakującej. Ale jakbyśmy przeczytali odpowiedź Michaela Pecka, specjalisty wojskowego ze Stanów Zjednoczonych, on mówi, że ten plan był kompletnie nierealistyczny, bo Sowieci nie dopuściliby 20 rakiet, to znaczy ich radary czy systemy przeciwrakietowe byłyby w stanie zadziałać wcześniej, w związku z czym któryś może by dotarł. Mało tego, to miała być użyta broń w przypadku takiej, gdyby obie strony stanęły wobec siebie pod ścianą i to wówczas byłaby wojna nerwów. Michael Peck tłumaczy to w ten sposób, że w momencie, w którym Amerykanie by poczuli, że wierchuszka sowiecka, a przypominam, że to wtedy byli starcy na Kremlu, to znaczy tacy, o których można było podejrzewać, że oni niewiele kumają z rzeczywistości, która się dzieje wokół nich, bo mieli lat 70 parę i właściwie całe to politbiuro tak wyglądało. W związku z czym, jeżeli Amerykanie by poczuli, że istnieje złe odczytanie, to jest tak zwana zaburzona percepcja wroga, jeżeli starcy na Kremlu byliby w ich poczuciu zagrożenia ze strony amerykańskiej zdolni odpalić i tak by to ocenili, a tak by oceniła Amerykańska Rada Bezpieczeństwa, no to wówczas takie ładunki by odpalono. Ale to też to, że plan zakładał 20 pocisków, to nie znaczy, że one by doleciały to raz. Po drugie, choć to niewielkie pocieszenie, nie zaczęto by pewnie od Warszawy czy Krakowa, tylko to byłaby tak zwana eskalacja, to znaczy uderzamy w mniejsze miasto, później większe, a oczywiście następuje odpowiedź, a na samym końcu, jeżeli wojna eskaluje, no to dochodzi do Moskwy i do Waszyngtonu, to w ten sposób. Mhm.
Chciałbym, żeby nasz materiał nigdy się nie zdezaktualizował, bo w tej chwili jeszcze jesteśmy przed jakimkolwiek konfliktem nuklearnym i mam nadzieję, że tak pozostanie po wsze czasy, ale patrząc na historię dziejów, determinację Rosjan i być może ich urażoną dumę w tej chwili, jesteś w stanie stwierdzić, że być może oni są skłonni faktycznie wyciągnąć tego asa z rękawa?
Ja myślę, że teraz jest sytuacja bardziej niebezpieczna niż w czasach Związku Radzieckiego z dwóch powodów. Po pierwsze, wtedy istniała nieustanna gorąca linia pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a pierwszym sekretarzem, nawet jeśli był starcem. To powodowało, że istniało bardzo wiele kanałów komunikacji. One nadal istnieją, ale nie są tak rozbudowane pomiędzy tymi dwoma państwami, co pozwalało zażegnywać kryzysy. Po drugie, pomimo, że to byli starcy, to oni, większość z nich przeżyła II wojnę światową i pamięć wojny była w nich bardzo blisko, pamięć przeżytej wojny na samym sobie, organoleptycznie. Putin nie przeżył wojny na samym sobie, mało tego, posiada tak zwane taktyczne głowice nuklearne, w związku z czym ja absolutnie myślę, że Putin po pierwsze, że jest zdolny ich użyć, po drugie, że właśnie to jest sytuacja ze względu na jego psychikę, tego, że on nie przeżył wojny, a walczy o samego siebie, to jest też bardzo ważne. To znaczy, jeżeli on tę wojnę przegra, no to grozi mu albo Haga, albo obalenie i wtedy nie wiadomo, co się stanie. Także ja uważam, że te groźby są realne. Oczywiście to nie stanie się za 2-3 dni, ale to nie jest tak, że on nie jest zdolny ich użyć.
Albert Einstein kiedyś wygłosił takie zdanie, ja trochę je teraz sparafrazuję, że nie wie, na co będzie chyba trzecia wojna, prawda? Ale czwarta będzie na maczugi.
Tak, czwarta będzie na maczugi.
Czwarta
tak.
Będzie na właśnie... To takie sparafrazowanie, że czeka nas zagłada nuklearna. Z twojej perspektywy te napięcia są aż tak znaczące, że wizja no, Einsteina może się sprawdzić faktycznie, prędzej czy później jeszcze za naszego życia?
To jest bardzo trudne pytanie w tym sensie, że my zakładamy, że coś jest racjonalne i nagle pojawia się taki Hitler, który wyskakuje z szalonym pomysłem, że on zbuduje tysiącletnią Rzeszę i wybije do nogi wszystkich Żydów, którzy istnieją na tej planecie. Wizja kompletnie nie do spełnienia, wizja kompletnie nierealistyczna, no pomijam, że brutalna, ale po prostu nierealistyczna. I jeżeli ty mi zadajesz takie pytanie, to we mnie tu w brzuchu pojawia się pierwszy odruch, nie, to niemożliwe, przecież jak to? Ale tak naprawdę to ja nie wiem, czy istota ludzka nie jest do tego niezdolna. Natomiast to napięcie, które jest, to jest pewnego rodzaju otwarcie tego, że Rosja, mając za sobą Chiny, które zresztą są coraz bardziej zdenerwowane tym, że Rosja nie załatwiła tej sprawy tak, jak miała załatwić, czyli w przeciągu 5 dni, maksimum miesiąca, ale że to są inne wzorce ustrojowe, że to jest zagrożenie, że ta wojna nie odbywa się tylko o Ukrainę, że ona się odbywa o to, że my, Zachód, w tej chwili bronimy własnej cywilizacji, bronimy własnych wartości, bronimy świata, który do tej pory zbudowaliśmy. I właściwie w tym momencie te nasze spory, tam lewica, prawica, socjaldemokracja, konserwatyści, że one są kompletnie drugorzędne, ponieważ mimo wszystko my znowu żyjemy wedle pewnych wzorców, które mimo różnic, pewnych wzorców, które wypracowaliśmy. Natomiast przychodzi Rosja i przychodzą Chiny, a właściwie w przypadku Rosji przychodzi Putin i mówi mniej więcej tak, no to ja wam teraz zaserwuję masowe represje, cyfrową, super cyfrową inwigilację, w której ja o was wszystko wiem, z rozpoznawaniem twarzy na ulicy, kto jest opozycjonistą, kto jest homoseksualistą i tak dalej, i tak dalej. No to są zupełnie to jest zupełnie inny pomysł na zbudowanie państwa i mnie się wydaje, że to tutaj istnieje niebezpieczeństwo. Ale na ten moment bym powiedział, że nie, że jeszcze nie rozwalimy całej planety.
Nawiązując do twojej książki i też do słów, które przed chwileczką gdzieś przedstawiłem, to pojawił się też wątek Einsteina, który gdyby być może był w tej elicie naukowców zorientowanych na to nazistowskie państwo i gdyby Hitler nie czuł takiej awersji do cenionych żydowskiego pochodzenia naukowców, to być może byłby w stanie przygotować bombę nuklearną we własnym zakresie i potem ją użył na przykład w 1939 roku, zamiast walk wystarczyłoby bombkę zrzucić, prawda? Tak, mogłoby tak być.
Tak, to jest...
Jesteś w stanie rozwinąć ten wątek, bo też go podejmujesz w swojej książce.
Tak, to jest jedna z rzeczy, która mnie najbardziej uderzyła i ona pokazuje, że my, zwłaszcza w popkulturze, tak jak wspomniany przez ciebie Tarantino i to słynne rozstrzelanie Hitlera i to było takie kojące dla duszy, w sensie, no, że tutaj go zastrzelili, on otrzymał karę, ale że właściwie alternatywy, zwłaszcza dla Europy, wówczas w ciągu naszej historii nie były zbyt rewelacyjne. Ale i tutaj nagle historyk, który przesiedział całe życie w papierach III Rzeszy, bo on poświęcił temu 30 lat pracy, mówi, że Hitler nie był najgorszym wariantem.
No bo właśnie to trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że to jest twoja luźna jakaś wizja świata albo esej na 100 kilkadziesiąt czy 200 kilkadziesiąt stron, nawet 300 chyba, 3, jeśli dobrze pamiętam. Tylko ty spotykasz się z naukowcami, szanowanymi ludźmi, autorytetami, którzy włączyli się wtedy w agację.
Tak, dokładnie tak. I to są ludzie, którzy swoim tematom poświęcili całe życie. No i teraz człowiek, który poświęcił III Rzeszy i jej historii całe życie, on mówi, że Hitler nie był najgorszym wariantem. Ja zdębiałem, mówię, jak to? A on mówi, że właśnie, gdyby Hitler był szaleńcem, ta tysiącletnia Rzesza, to wymordowanie wszystkich Żydów, wyrzucenie tego cennego kapitału w postaci naukowców, fizyków żydowskiego pochodzenia. No a gdybyśmy mieli innego dyktatora i gdyby on ich zatrzymał u siebie, to przecież Niemcy mogliby zbudować drugą bombę atomową i wygraliby wojnę światową i wtedy mielibyśmy to, co możemy obejrzeć w serialu Człowiek z Wysokiego Zamku, czyli zwycięstwo III Rzeszy i Japonii nad światem i właśnie zaprowadzenie tego totalitarnego, przerażającego porządku. To nie jest tak, że Niemcy musieli przegrać tę wojnę właśnie, gdyby mieli bardzo rozsądnego dyktatora, który też być może postawiłby przed sobą mniej ambitne w cudzysłowie cele.
No też w książce podnosisz wątek Izraela, który tak naprawdę dzięki II wojnie światowej był w stanie zdobyć teren, na podstawie którego zbudował swoją państwowość.
To znaczy, ten proces zaczął się już wcześniej i oczywiście do dzisiaj nawet ci, którzy gardzą historią alternatywną i uważają, że co by było, gdyby, to zawracanie głowy, na ten temat się spierają. Czy Izrael powstałby po II wojnie światowej? Mój rozmówca uważa, że nawet jeżeli by nie powstał, to świat musiałby coś w kwestii Żydów zrobić, bo raz, że doszło do niespotykanej tragedii, czyli masowego gazowania Żydów i masowej eksterminacji, no czegoś, czego właściwie świat nie widział, ale też pogromy Żydów były obecne w Europie przez całe 40 lat przed wybuchem II wojny światowej. I on mówi, że jeżeli nawet nie wybuchłaby wojna, to Żydzi masowo by uciekali z Europy pod wpływem tak zwanych małych pogromów i mielibyśmy tam w dzisiejszym Izraelu do czynienia z kryzysem humanitarnym, jaki obserwowaliśmy w Europie w 2015 roku. To znaczy ludzie, znaleźliby się przemytnicy, którzy wsadzają rodziny żydowskie do łódek, ci płaciliby każde pieniądze tylko, żeby się przedostać na drugi brzeg, no i żeby być bezpiecznym, żeby uratować samego siebie albo kogoś ze swojej rodziny.
A propos ratowania siebie, to w tej chwili rosyjscy obywatele płci męskiej ratują siebie i często też swoje rodziny, próbując wyruszyć do najbardziej egzotycznych swoich sąsiadów w podróż w jedną stronę i w ten sposób ochronić się przez obowiązkową służbą. Opowiadałeś w którejś z audycji chyba radiowych ostatnimi czasy, że 44 tysiące złotych kosztuje bilet z Rosji do Gruzji, tak?
On już teraz znacznie, to była Turcja, zdaje się, a może Gruzja, nie pamiętam dokładnie. On już teraz, to znaczy, po pierwsze, to teraz nie można już kupić biletów, bo one są na kilka tygodni wyprzedane. Po drugie, nie wiadomo, czy tam już w tej chwili nie dochodzi na granicach do tego, że się ich nie wypuszcza najzwyczajniej w świecie. No oni uciekają. Dla mnie to jest dowód tego, że znowu w Rosji przez te lata putinizmu wykształciła się grupa ludzi, która właśnie z tym całym imperialnym, z tą całą imperialną retoryką w ogóle się nie utożsamia i z tą całą wojną się nie utożsamia. Oni oczywiście nie wyszli na ulicę, ich odruchem jest to, że albo uciekali z Rosji tuż po wojnie, albo uciekają teraz, bo nie chcą ginąć. Wśród nich oczywiście są i tacy, którzy mówili, tak, wojna, super, a teraz uciekają z Rosji, ale moim zdaniem to jest właśnie bardziej dowód na to, że Rosjanie, zaznawszy dobrobytu przez ostatnie, względnego nawet dobrobytu przez ostatnie 20 lat, że oni chcieliby być normalnym państwem, no tylko, że niestety mamy tę milczącą większość, która jest wszystko jedno, albo która się poddaje propagandzie, no więc co oni mogą zrobić? Oni wiedzą, że jak wyjdą na ulicę, to będą osamotnieni. To jest coś, co nazwał w rozmowie ze mną naczelny Meduzy Iwan Kołpaków, że to jest milcząca rozpacz. To jest obraz ludzi milczącej rozpaczy. Takich, którzy wyjdą na ulicę, będą samotni, w związku z czym wolą zapewnić życie sobie i swoim dzieciom, spakować walizki, wydać wszystkie oszczędności swojego życia i znaleźć się nawet w takim państwem jak Mongolia, co zresztą już kończy tę przydługą wypowiedź. Nawet to pokazuje, do jakiego stopnia Rosja się zdegradowała. Ludzie uciekają do Mongolii po to, żeby nie być w Rosji.
No tak, ale jest jeszcze jeden wątek związany właśnie z tą terytorialnością, że tak bym posłużył się kolokwializmem albo neologizmem, to ty podejmujesz wątek kolonializmu w swojej książce. Opowiadasz o tym w taki sposób, że ja mam wrażenie, że nie boisz się stawiać trudnych pytań i pokazywać też cienie tej obecnej kultury zachodniej. My przecież, jako Europejczycy, mamy dużo grzechów. W latach 60. sporo tych kolonii na świecie było. Jak odniesiesz to do tej rzeczywistości, która w tej chwili występuje, tej narracji rosyjskiej, gdzie Rosjanie wytykają jakąś hipokryzję, mówiąc, że przecież wy robiliście to samo, tylko że jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a nie teraz?
To jest zawsze problem z rosyjską propagandą, że ona zawiera część prawdy. Część, bo cała reszta jest zmanipulowana i oczywiście, że Europa i Zachód jako taki ma na swoich barkach potworne zbrodnie. Amerykanie zaczęli od ludobójstwa na Indianach budowę swojego państwa, nie mówiąc o niewolnictwie czarnoskórych ludzi. Belgowie, którzy w Kongo wymordowali 5 milionów ludzi, Niemcy i Brytyjczycy, którzy zakładali w swoich obozach pierwsze obozy koncentracyjne, w swoich koloniach pierwsze obozy koncentracyjne. Czy w ogóle ten odruch kolonialny, który był po II wojnie światowej. Francja i Wielka Brytania wychodzą z wojny, to tylko teoretycznie zwycięsko, tak naprawdę potwornie poturbowane przez konflikt światowy, właściwie bankruci z pustymi kieszeniami. I co robią Brytyjczycy? Brytyjczycy powołują komisję, która debatuje nad tym, jak zachować swoją indyjską kolonię. Dzięki Bogu, że Gandhi zaproponował pokojowy opór, bo inaczej nie wiadomo, do czego by tam doszło, ponieważ Brytyjczycy byli gotowi użyć siły. Jeszcze lepsi byli Francuzi w latach 50., którzy w ogóle w czasie II wojny światowej, delikatnie mówiąc, się nie popisali. Co oni robią w latach 50.? Rozpętują dwa konflikty w swoich byłych koloniach o Indochiny, a przede wszystkim w Algierii. Kilka milionów ludzi zabitych. Kompletna nieracjonalność. To znaczy, nie mamy pieniędzy na utrzymanie kolonii, nie mamy środków na to, tam już nas nie chcą, buntują się, my wywołujemy wojnę.
I też chyba z milion było, pamiętam, takich żołnierzy z poboru w rotacji na przestrzeni lat w tym konflikcie Francja-Algeria.
Tak, 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 oczywiście, że tak. Tam już
20 tysięcy chyba żołnierzy zginęło. Ja pamiętam, jak przez mgłę, ale to były takie liczby, nie?
Tak, to się zgadza. Mało tego, tam te idee rasistowskie w gruncie rzeczy, które fruwały wówczas po Algierii, tak naprawdę system apartheidowski, który tam obowiązywał. W związku z czym ja, kiedy patrzę na Rosjan, to ja oczywiście widzę bardzo podobne odruchy kolonialne. Ukraina była niczym innym, no i oczywiście wszystkie terytoria włączone do Związku Radzieckiego, no to były wewnętrzne kolonie, kraje nadbałtyckie, ale też nie mające nic wspólnego z Rosją, jak jakiś Uzbekistan. No co to ma wspólnego z cywilizacją rosyjską? I on nagle jest włączony do Związku Radzieckiego. W związku z czym to był inny rodzaj kolonializmu z typowym odruchem zorganizowanej, takiej bardzo racjonalnej przemocy, wynaradawiania tych osób, ale jednocześnie typowym, mogę to chyba nazwać po imieniu, pieprzeniem kolonizatorów, że myśmy tam budowali szkoły, myśmy tam budowali szpitale, myśmy budowali drogi, uczyli ich cywilizacji. I to jest ciekawe, bo to samo mówili Brytyjczycy i Francuzi i to samo mówią Rosjanie. Myśmy tchawicę swoją rozrywali po to, żeby pomagać i uczyć nasze narody, które zostały włączone do Związku Radzieckiego.
Brytyjczycy byli nawet zdania, że to jest o tyle ważne to kolonializowanie, że umożliwia naukę czarnoskórego obywatela pracowitości, prawda?
Oczywiście, że tak. No nic tak jak bat brytyjski nie nauczy czarnoskórego człowieka etyki pracy.
Trzeba go zniewolić, musi być niewolnikiem.
Tak, tak, wtedy się najlepiej nauczy.
No tak, no to jest faktycznie bardzo ciekawa rzecz, bo my znamy tą oficjalną wersję. Nikt o tym w szkole średniej nie opowiada, czy w szkole podstawowej, prawda? Mamy tak już wpojone do głowy, że NATO to jest jedyna słuszna droga i okej, ale nawet ta sytuacja z lat 70., o której rozmawialiśmy, którą przywołał w 2005 roku Radosław Sikorski, no to pokazuje, że NATO realnie patrząc dla nas też mogło być zagrożeniem swego momentu.
No wówczas mogło być zagrożeniem, chociaż oczywiście trzeba przyjąć proporcje tego, kto był w cudzysłowie dobry, kto był zły, to znaczy Polacy nie bardzo chcieli być po tej stronie. Ale wiesz, gdy ty mówiłeś, jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo zapytałeś o swoje rusofilstwo i zbrodnie Zachodu i mi się dwa wątki złączyły, że mi łatwo było łyknąć Rosję wtedy, w początkach XX wieku, dlatego że Stany Zjednoczone wywołały wojnę w Afganistanie, okej, po World Trade Center, ale mimo wszystko, a przede wszystkim wojnę w Iraku. I ja wówczas zdawałem maturę w 2003 roku i to mi pokazało, inaczej, było szokiem dla mojego młodzieńczego umysłu, bo to pokazało, że Zachód wywołuje niesprawiedliwe wojny, że Zachód potrafi, a głównie Stany Zjednoczone, zaatakować państwo suwerenne, że tworzy jakiś lewy trybunał, który powiesił przywódcę tego państwa i mało tego, wywołał wojnę, która kosztowała miliony istnień ludzkich i która rozwaliło to państwo do dzisiaj nie mogące się pozbierać. Przecież tam jest jeszcze gorsza sytuacja niż za Saddama Husajna. I w związku z czym wówczas ta Rosja, która dawała duże szanse na normalność i Stany Zjednoczone, które wywołały zbrodniczą wojnę, bo Putin powinien w Hadze stanąć obok George'a W. Busha, bo są obaj odpowiedzialni za zbrodnie przeciwko ludzkości, sformatowała na tyle mój umysł. Można powiedzieć, że te dwie wojny to były takie progi pokoleniowe w moim życiu.
A jak to możliwe, że w czasach internetu, powszechnego dostępu do informacji, Rosjanie pozwalają na to, by z czołgów leciały armatnie kule w ich braci? Jaka jest mentalność tych ludzi, że oni są w stanie zaakceptować, że ich rodzina często, która jest pochodzenia ukraińskiego, w tej chwili jest mordowana, bo ma inny interes w tej wojnie?
Ja widzę dwa czynniki. Pierwszy to jest taki, co pisarz Wiktor Jerofiejew nazwał nachuizmem, czyli taką obojętnością Rosjan, która ma pozytywne strony, bo ona chroni Rosjan przed różnymi śrubami ideologicznymi. To znaczy Stalin sobie może mówić o tym, że my teraz budujemy komunizm, Chruszczow może odgłaszać odwilże, a Rosjanin sobie żyje w swoim życiu i jemu na chuj. To znaczy jego to po prostu nie interesuje, ale oczywiście nie interesuje go również, nie interesują go te zbrodnie, które ty wymieniłeś. On ma swoje życie, za niego decydują ci na Kremlu. I to jest bardzo duży problem, kiedy mieszkałem w Rosji, na przykład obrońców praw człowieka. Oni mówili, że ich nie dobija to, że ktoś się z nimi kłóci i ma inne poglądy, tylko dobija potworna obojętność wobec rzeczywistości. To znaczy ja jestem takim sobie liściem na wietrze, a za mnie rządzą ci na Kremlu. Oni pewnie wiedzą, no mnie to nie interesuje. Ale jest też druga rzecz, coś, co ja sam dla siebie nazwałem mentalnością przedludobójczą. Bo ty mówisz, mordują braci Ukraińców. No a Hutu i Tutsi to jest mniej więcej ten... To przy oczywiście różnych różnicach tych porównania, ale jednak możemy to zestawić. Ale 8 ostatnich lat od aneksji Krymu, formatowanie umysłu w kierunku tego, że Ukraińcy to są naziści, a więc najgorsze zło tego świata, bo dla Rosjanina nazista, ten, który zabijał i gwałcił jego babci, który wszedł na jego ziemię, to jest synonim szatana na ziemi. Zresztą takiej retoryki się używa. Mało tego, jeżeli nazista, to jest ten, który chce cię zgładzić. Nazista, który ma w swojej piwnicy albo w swoje tajne laboratorium z bronią chemiczną, bronią nuklearną. My musimy zrozumieć tę perspektywę, że duża część, a przynajmniej połowa Rosjan wierzy w to, że Ukraińcy mają gotową broń chemiczną, żeby zgładzić Rosję. Ludobójstwo nigdy nie odbywa się na takiej zasadzie, że my mordujemy. Nie, nie. My mordujemy we własnej obronie, bo jak my teraz nie zamordujemy, to nas zamordują za miesiąc. I ta mentalność przedludobójcza to jest przy bardzo zdolnej rosyjskiej telewizyjnej, potężnej propagandzie, to jest coś, co wywirowało Rosjanom mózgi w tym kierunku. Oni tam nie walczą z Ukrainą, oni tam walczą o swoje życie, o życie swoich dzieci, oni są o tym przekonani.
Mm-hmm. No to jest bardzo ciekawa refleksja, a jestem ciekaw, jak skonkludujesz moje stwierdzenie, że Putin wielką popularność w Rosji zdobył z tego względu, że w odróżnieniu od Stalina był takiego zdania i być może jest, przynajmniej do pewnego momentu swojej władzy, że władza jest u mnie, a za murem róbcie co chcecie. Tam dużo bardziej rozluźnione było to społeczeństwo obyczajowo względem poprzednich dyktatorów, którzy rządzili tym państwem.
Tak, to jest zasługa Putina, to znaczy kiedy on przyszedł, powiedział mniej więcej tak. Nie wtrącajcie się w politykę, bo dostaniecie pałką po głowie, okej, reguły są jasne, ale chcecie posyłać dzieci na angielski, na chiński, chcecie być buddystami, proszę bardzo, dostajecie wolność życia prywatnego i to było unikatowe w przypadku Rosji. No tylko, że oczywiście on z tym wytrzymał mniej więcej 10 lat. W momencie, w którym po tych protestach, które wybuchły w 2011 roku, on coraz bardziej patologizował swoją władzę i coraz bardziej czynił ją taką zbliżającą się do totalitaryzmu. Najważniejszym elementem totalitaryzmu jest to, że on wkracza w twoje życie prywatne. Co robisz w łóżku, co robisz w kuchni, jak wychowujesz swoje dzieci i tak dalej, i tak dalej. I Putin zanegował dokładnie to, co przyniósł Rosjanom w ciągu swoich 10 lat. No i teraz to już jest w ogóle zdeptane. To znaczy to jest to, czego się uczy dzisiaj w szkołach. To, jakie represje i kontrola chociażby w internecie przybrały rozmiary, to, jak mówią propagandyści rosyjscy w telewizji, to jest jakby twój maluch był wehikułem czasu, byśmy powrócili do lat 30., to mamy powrót całej retoryki i możemy się doskonale poczuć jak w latach 30.
Jak sobie spojrzymy na to, co się w tej chwili dzieje na przykład w Chinach, to też można założyć, że to państwo będzie zagrażało za naszego życia ładowi światowemu, prawda?
To państwo jest dużo bardziej niebezpieczne niż Chiny, niż Rosja z dwóch powodów. Po pierwsze jest bogate, po drugie jest z nami zakleszczone gospodarczo. W związku z czym takie sankcje, jakie my nakładamy na Rosję, nie byłyby możliwe w przypadku Chin, bo Rosjanie również bez wojny z sankcjami gospodarczymi byliby nam w stanie zrobić potworną krzywdę. I właściwie walka z tym państwem musiałaby zostać sprowadzona do środków zbrojnych. No ale oczywiście, o ile jeszcze Rosjanie w związku z tym, że po części, inaczej, że elity rosyjskie są zeuropeizowane, no to oni do któregoś momentu udawali, że mamy partie polityczne, że odbywają się wybory. Chińczycy mówią otwarcie, my negujemy wasz system, my jesteśmy zupełnie czymś innym, my nie chcemy budować u siebie demokracji, my wam proponujemy takie społeczeństwo na zasadzie roju pszczół, to znaczy u nas nie ma indywidualnej jednostki i indywidualizmu, my pracujemy dla całego społeczeństwa i w związku z tym my, partia i te potężne narzędzia, które mamy, powodują, że my z całą brutalnością musimy kontrolować społeczeństwo. Mało tego, obozy koncentracyjne dla Ujgurów, które istnieją, no to przecież są obozy koncentracyjne. To jest tak, że my utrzymujemy relacje z takim państwem, jak utrzymywaliśmy ze Związkiem Radzieckim i to za czasów Stalina. W związku z czym to jest dużo bardziej niebezpieczne państwo. Ostatnia tylko myśl, jaka mi przychodzi do głowy, dlatego my tak lejemy teraz Rosjan pałką po głowie. I dobrze, bo to jest ktoś słabszy. My pokazujemy Chinom, że my Zachód w przypadku tego typu numerów, gdyby oni to zrobili na Tajwanie, to my się nie cofniemy, więc popatrzcie, co robimy z Rosjanami, że to jest niebezpieczne także dla was.
To są podobne tezy do tych, które w moim samochodzie prezentował mniej więcej pół roku temu Jacek Bartosiak. Nie wiem, czy jego perspektywa na rzeczywistość jest ci bliska. Też masz takie wrażenie, że to jest gra dwóch wielkich mocarstw, które próbują się skonfrontować, mam na myśli tej wschodniej myśli cywilizacyjnej i zachodniej?
Słuchaj, moja bańka, jak usłyszy, że ja mówię to, co Bartosiak, to zostanę zjedzony, absolutnie, bo tam w tym środowisku ludzi, którzy się zajmują geopolityką czy sprawami międzynarodowymi, to właśnie istnieje taka, powiedzmy, frakcja Bartosiak, Zychowicz, ktoś, a z drugiej strony no, są ci ludzie tam, nie wiem, z Ośrodka Studiów Wschodnich Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i tam na przykład na Twitterze trwa nieustanna walka. Ja, ponieważ pracowałem w tych instytucjach, właśnie Polski Instytut, no tam mam więcej znajomych, to jest moja tak zwana bańka, w związku z czym zostanę stratowany, ale trudno. Czy to jest starcie dwóch mocarstw? To znaczy one ze sobą rywalizują.
No to wiesz, jest... to nie jest tak, że wszystko trzeba negować, prawda? Są oczywiście. Być może sfery, strefy, w których się zgadzacie.
Tak. Nie no, oczywiście przy całym mojej niezgodzie z różnymi uproszczeniami Bartosiaka, to ja uważam, że jego dużą zasługą jest to, że on pewne rzeczy postawił na wokandzie, zresztą tak samo jak Zychowicz, postawił na wokandzie tego, że my możemy tu w Maluchu rozmawiać. Bez Zychowicza Bartosiaka nie byłoby tego, że ja mogę z tobą czy ze Stanowskim rozmawiać o tego typu rzeczach, tylko oczywiście to jest problem, żeby nie popadać w takie uproszczenia albo takie straszenie, tanie straszenie, takie disco straszenie, że wojna tutaj się zaraz zakończy, że wielka rywalizacja na Pacyfiku, dlatego że to jest tak, że zanim wybuchnie wojna, to istnieje milion mechanizmów dyplomatycznych powstrzymujących wojnę. To są jednak ludzie, którzy siedzą na górze. To są bardzo wielkie procesy i bardzo wielka rywalizacja, która się odbywa na polu soft power, na polu kultury, na polu gospodarki i właściwie, która tak naprawdę, jeśli chodzi o Chiny i Stany Zjednoczone, no trwa już co najmniej od 15-20 lat i to nie jest nic nowego. I oczywiście, że w tej chwili te dwa mocarstwa stanowią dla siebie przeciwwagę i Chiny chcą zrzucić Stany Zjednoczone z tego, żeby one były liderem i środek rywalizacji przenosi się tam, do Azji Wschodniej, tylko może zanim ogłosimy wybuch wielkiej wojny na Pacyfiku, to jeszcze poczekajmy, bo obserwujmy to na spokojnie.
No przypominam ci, że obserwowaliśmy na spokojnie manewry białorusko-rosyjskie przy polskiej granicy, bardzo pokazowe. Ja się zastanawiałem, po co w ogóle serwisy informacyjne o tym opowiadają, skoro nic się tam nie dzieje, a codziennie jest nadawana relacja z tego, co się tam faktycznie wydarzyło i że jest tylu i tylu żołnierzy i jakieś przebitki z rakietami i tak dalej. Teraz Tajwan też jest miejscem manewru, w zasadzie okolica Tajwanu. Też Chiny próbują zbadać możliwości, jak daleko się mogą potencjalnie przesunąć, jakie trzeba byłoby strategie wdrożyć. Choć słyszałem takie opinie, że dużo ciężej byłoby zdobyć Tajwan niż Ukrainę, że to jest teren górzysty, Tajwańczycy są bardzo przywiązani też do swojej niezależności, więc łatwo by Chińczykom nie było.
To jest tak, że tak, faktycznie Tajwan jest dużo trudniejszy do zdobycia, a poza tym jego można zaatakować, o ile dobrze pamiętam, tylko w określonych miesiącach. I to jest tylko chyba 2 miesiące na jesieni, później 2 miesiące na wiosnę, albo nawet po 1 miesiącu na każdą z tych pór roku. Oczywiście, że to jest tak, że Chińczycy dążą do tego, żeby zagarnąć Tajwan. Tylko jeżeli ja sobie od dzisiaj będę robił visibility i codziennie krzyczą w każdych wiadomościach, w których się pojawię, nadchodzi wojna, to oczywiście, że ja tam będę zdobywał kolejnych lajkujących czy kolejne obserwacje na Twitterze, tylko moja etyka, jeżeli mogę popadać w takie pompatyczne słowa, nie pozwala mi na to. To znaczy ja uważam, że ja muszę przyjść i powiedzieć, jak jest w tej chwili, jak może być w ciągu najbliższych 2 lat, a już i to też już jest taka, wiesz, szklana kula, z której ja tam mogę coś próbować wyczytać, ale na podstawie przesłanek, które widzę, no a na podstawie 10 lat, no za 10 lat okej, mogę powiedzieć, no tam ostrzegałem przed wojną, widzicie, wybuchła wojna.
I z racji tego tematu, który poruszyłeś, etyki, muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Odcinek z Jarosławem Wolskim, który opublikowałem kilka dni temu na swoim kanale, to jest materiał, który zawiera pytanie w tytule, kiedy Rosja może nas zaatakować, bo fakt, że to państwo jest zagrożeniem, jest niepodważalny, a mój gość nie snuje wizji na temat tego, kiedy i w sensie, że na pewno oni nas zaatakują wtedy i wtedy i tak dalej, tylko uczula na różne aspekty, na które musimy zwrócić uwagę i otwarcie mówi, że do 2030, jeśli dobrze pamiętam, z jego perspektywy nie jest możliwe to, żeby Rosja tutaj była w stanie nam jakkolwiek zagrozić. Ale takie pytanie, kiedy, jest zasadne, bo dzięki temu możemy wywierać wpływ na naszą władzę, rozumieć te wydatki na wojskowość, dbać o to, że no nie tylko i wyłącznie polityka tu i teraz się liczy, ale także liczy się to, żebyśmy mogli poza te kwestie społeczne i światopoglądowe wykroczyć i zadbać o swoją państwowość. To jest to, o czym ty mówisz, że teraz tematy takie, które były mainstreamowe, schodzą na dalszy plan, bo musimy dbać o to, żeby w przyszłości przetrwać, a nie żeby być państwem sezonowym. Więc ja tutaj się muszę obronić, bo pamiętam, że nie wiem, z 10 komentarzy się pojawiło takich sugerujących mi, że ja szczuję i tutaj straszę nas wojną. Nie, ja uczulam
nie takiego poczucia w uczulam na zagrożenie.
No właśnie.
Absolutnie nie miałem takiego poczucia, że ty w programie z Wolskim straszysz.
Także musiałem się rozgadać na koniec, bo niektórzy nie zauważają tego słowa może, a to może jest znaczące. Czy coś tytułem zakończenia chciałbyś naszym widzom przekazać?
Żebyśmy obserwowali bardzo uważnie to, co się dzieje, ale żebyśmy nie popadali w coś takiego, że właśnie wojna wybuchnie za chwilę i że Rosja nas zaatakuje, ale żebyśmy też w ogóle starali się patrzeć na politykę jako bardzo złożone zjawisko, bo na przykład dzisiaj pojawia się wiele takich pretensji, że nie wiem, że 10-15 lat temu Polska nie dokonywała superzbrojenia albo przyłączała się do tak zwanego z resetu Rosją. Procesy, które zachodzą w świecie, one zachodzą bardzo powoli. 15 lat temu wszyscy wierzyli, łącznie z Merkel, a również przywódcami Stanów Zjednoczonych, w to, że my musimy i możemy z Rosją budować normalne relacje. I trudno było, żebyśmy my wówczas jako Polska powiedzieli, nie, to my się do tego, to wy sobie tam z Rosjanami rozmawiajcie, a my będziemy robić własną politykę. Tak nie może być. To znaczy my istniejemy w określonym układzie, i procesy, które zachodzą, to co się dzieje, te ostrzeżenia, jak wystosowała Polska jeszcze 10 lat temu wobec Rosji, one były zasadne, ale polityka to nie jest działalność życzeniowa, tylko taka, w której właśnie procesy wśród decydentów, polityków zachodzą wolniej, bo oni wolniej rozumieją.
Bardzo ci, Kubo, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bo naprawdę sporo wartościowej wiedzy i takiej refleksji w to wszystko wdrożyłeś. Serdecznie was zapraszam do tego, żebyście zaglądnęli w opis filmu, gdzie pewnie więcej o tej książce będziecie mogli się dowiedzieć. Książka napisana wspólnie z wydawnictwem Znak, więc nie self-publishing, który każdy może sobie przygotować, tylko przechodzi to przez sito redakcyjne, więc to jest też cenne i warto na to też czasami zwrócić uwagę przy doborze lektury na jesienny październikowy wieczór. Dziękuję wam bardzo. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tych tematach, które podejmowaliśmy w czasie odcinka. Myślę, że warto dyskutować i też swój głos zabrać.
Dzięki.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.